Za każdym razem, kiedy my, jako ludzkość, budujemy jakiś lepszy teleskop albo potężniejszy zderzacz cząstek, żeby przyjrzeć się mechanice wszechświata, to matematyka zaczyna nam mówić coś bardzo, ale to bardzo niepokojącego.
Mm-hmm.
Znaczy, mianowicie to, że zgodnie ze wszystkimi prawami prawdopodobieństwa nasz wszechświat w ogóle nie powinien istnieć.
Tak, to prawda. A na pewno nie w takiej stabilnej, przyjaznej życiu formie, jaką znamy na co dzień.
Dokładnie.
Bo im głębiej zaglądamy w kosmos, tym bardziej zacierają się te takie uspokajające, inżynieryjne ramy, do których przywykliśmy. Zamiast czarno-białych wyników i idealnie przewidywalnych systemów znajdujemy fundamentalne błędy w naszych najpotężniejszych teoriach.
I to jakie błędy?
Niewidzialne siły i statystyczne paradoksy, które po prostu przyprawiają o zawrót głowy.
Więc witamy w kolejnej dogłębnej analizie. Dziś naszą misją jest prześledzenie tej matematycznej i, powiedzmy, fizycznej niemożliwości naszego istnienia. Oprzemy się dzisiaj na fenomenalnym wykładzie doktora Perry'ego Phillipsa.
O tak, to jest świetny materiał.
Prawda. On tam krok po kroku demontuje to nasze potoczne wyobrażenie o kosmosie. Spróbujemy wspólnie zrozumieć, co tak naprawdę trzyma galaktyki w jednym kawałku. Skąd bierze się ta absurdalna, zupełnie niewyobrażalna precyzja w samym sercu wielkiego wybuchu?
I dlaczego niektórzy z najwybitniejszych fizyków, jacy stąpają po planecie, są gotowi, uwaga, założyć się o własne życie, że ten nasz wszechświat jest tylko jednym z nieskończonej liczby innych wszechświatów?
O tym zakładzie na pewno musimy dzisiaj wspomnieć. Ale od czego by tu zacząć?
Myślę, że to śledztwo najlepiej zacząć od czegoś, co dla wczesnej astrofizyki było takim potężnym ciosem w twarz.
Brzmi zachęcająco.
Kiedy obserwujemy ten nasz rozszerzający się wszechświat, to nasza intuicja podpowiada, że ogromna masa wszystkich galaktyk powinna poprzez grawitację, rzecz jasna, powoli wyhamowywać to rozszerzanie.
No tak, jak rzucisz kamień w górę, to on zwalnia.
Dokładnie. Tymczasem stało się coś kompletnie odwrotnego. Obserwacje supernowych dowiodły, że jakieś 5 miliardów lat temu wszechświat zaczął drastycznie przyspieszać.
I to jest, o ile dobrze pamiętam, ten słynny moment wejścia na scenę tak zwanej ciemnej energii, prawda?
Zgadza się.
Ale z tego, co kojarzę, to zanim ta anomalia w ogóle zdominowała nagłówki, fizycy musieli przełknąć inną pigułkę, równie gorzką, a dotyczącą samej masy wszechświata.
Tak, zresztą ta historia tej pierwszej wielkiej anomalii jest fascynująca, bo ona zaczyna się już w latach 30. XX wieku. Szwajcarski astronom Fritz Zwicky analizował wtedy, analizował Coma Cluster.
Czyli to jest taka gigantyczna gromada galaktyk.
Otóż to i użył zupełnie standardowych metod. Sumował światło emitowane przez wszystkie gwiazdy, gaz i pył, po prostu by oszacować masę tej gromady.
Brzmi sensownie.
Następnie zmierzył prędkości, z jakimi te galaktyki z kolei poruszają się względem siebie. I wynik był tak szokujący, że ówczesne środowisko naukowe w zasadzie zignorowało Zwickiego na kilkadziesiąt lat.
Okej, to rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Co w tych liczbach było aż tak wywrotowego, że naukowcy woleli odwrócić wzrok?
Prędkości tych galaktyk były po prostu setki razy za duże. Widoczna masa w tej gromadzie generowała grawitację, która była zaledwie ułamkiem tego, co byłoby potrzebne do utrzymania tych pędzących galaktyk w grupie.
Czyli to trochę tak, wyobraźmy sobie, jakby obserwować stado rozszalałych koni biegnących w różnych kierunkach, które mimo to z jakiegoś magicznego powodu poruszają się w takiej zwartej formacji.
Świetna analogia. Bo zgodnie z prawami dynamiki, ta gromada powinna była się rozerwać i rozproszyć miliardy lat temu. A jednak coś, coś ją wiązało. Zwicky nazwał to, i tu użył niemieckiego, dunkle materie.
Ciemną materią.
Właśnie tak. Ale narzędzia w tamtym czasie nie pozwalały tego absolutnie zweryfikować.
Czyli musieliśmy poczekać aż do lat 70. i genialnej pracy Wery Rubin, tak?
Mhm, dokładnie.
I tu, by w pełni zrozumieć w ogóle wagę jej odkrycia, przypomnijmy sobie najpierw, jak działa nasz własny Układ Słoneczny. W centrum mamy Słońce, czyli potężną masę. Merkury, który jest najbliżej, krąży jak szalony, bardzo szybko.
Zgodnie z prawami Keplera.
Właśnie. Ale im dalej od tego grawitacyjnego centrum, na przykład gdzieś w okolicach Neptuna, to prędkość orbitalna gwałtownie spada. Rubin z kolei założyła, że z galaktykami spiralnymi, takimi jak nasza sąsiadka Andromeda, będzie no wręcz identycznie.
Logiczne założenie.
Prawda. Skoro większość masy tego światła świeci w centrum, no to gwiazdy na zewnętrznych krawędziach powinny poruszać się leniwie.
Tak dyktuje klasyczna mechanika newtonowska. Ale Vera Rubin, mierząc przesunięcie ku czerwieni i błękitu na krawędziach Andromedy, odkryła coś, no, absolutnie oszałamiającego.
Czekaj, zgadnę. One wcale nie zwalniały.
O wiele gorzej. Prędkość rotacji tych zewnętrznych gwiazd wcale nie malała wraz z odległością od centrum. Ta krzyda rotacji pozostawała płaska, a w niektórych miejscach prędkość wręcz rosła.
O rany! To przecież galaktyka zachowywała się jak taka, nie wiem, rozpędzona karuzela na placu zabaw, z której dawno powinny odpaść wszystkie te zewnętrzne krzesełka, prawda? Siła odśrodkowa powinna przecież wyrzucić te gwiazdy w pustkę kosmosu.
Dokładnie tak. A fakt, że tak się absolutnie nie działo, oznaczał tylko jedno. Musi tam być potężna, niewidoczna, dodatkowa grawitacja. W ten sposób ostatecznie potwierdzono to, co ten zwiki sugerował dekady wcześniej. Wokół galaktyk, w tym również, co ważne, naszej Drogi Mlecznej, znajduje się gigantyczne halo, takie halo z niewidzialnej materii.
I tu dochodzimy chyba do jej najważniejszej cechy. Ta materia jest ciemna w najbardziej dosłownym, fizycznym sensie, tak?
Tak. Ona kompletnie nie oddziałuje z siłą elektromagnetyczną. Nie pochłania światła, nie emituje go, nie załamuje w taki tradycyjny sposób. Czujemy ją tylko i wyłącznie poprzez grawitację.
Ale powiem ci, to brzmi trochę jak paradoks. No bo spójrzmy na to z boku. Skoro przytłaczająca większość materii w kosmosie to coś, co jest całkowicie przezroczyste i niewykrywalne dla, powiedzmy, naszych teleskopów optycznych, to w jaki sposób my w ogóle potrafimy odczytać ten dokładny przepis na wszechświat? Jak my możemy z całą pewnością stwierdzić, jaki procent stanowi materia zwykła, a jaki ciemna materia czy energia?
To jest świetne pytanie. By rozwiązać ten problem, fizycy musieli przestać patrzeć na gwiazdy, a zacząć patrzeć na coś innego. Na echo samego wielkiego wybuchu.
Echo, czyli masz na myśli kosmiczne, mikrofalowe promieniowanie tła.
One pozwalają rejestrować absolutnie najdrobniejsze różnice temperatur. To są różnice rzędu milionowych części stopnia. I one są rozłożone na całym niebie. Te plamki ciepła i chłodu, o których mowa, nazywamy anizotropiami.
Okej. Ale dla mnie to wciąż brzmi dość abstrakcyjnie. Jak my z takiej mapy ciepłych i zimnych kropek na niebie wyciągamy twarde dane o, powiedzmy, gęstości ciemnej materii?
Widzisz, astronomowie przeprowadzają bardzo skomplikowaną analizę wielkości tych plamek. Wyobraźmy sobie to tak. Skanujemy niebo i zliczamy, ile jest plamek o rozmiarze kątowym na przykład 1 stopnia, ile takich o rozmiarze 0,5 stopnia i tak dalej. I to tworzy bardzo specyficzny wykres, rodzaj takiego widma mocy z wyraźnymi szczytami.
Jak na takim wykresie audio trochę.
Podobnie. I ten pierwszy, największy szczyt mówi nam o krzywiznie i całkowitej gęstości przestrzeni. Ale uwaga, to stosunek wysokości 2 do 3 szczytu na tym wykresie tak precyzyjnie ustala proporcje między materią barionową, czyli tą naszą zwykłą, a ciemną materią.
Niesamowite.
I tu matematyka jest całkowicie bezlitosna. Wystarczy w tym modelu teoretycznym zmienić ilość ciemnej materii o jakiś mały ułamek procenta, by wygenerowana krzywa całkowicie minęła się z danymi z tego teleskopu w Atakamie. Tylko i wyłącznie jeden jedyny układ zmiennych pasuje do tej wielkiej mapy.
No dobra, ale zaraz, czekaj. Ten sam wykres, prawda, o którym mówisz, on służy przecież też do wyliczania stałej Hubble'a, czyli tego tempa, w jakim przestrzeń rozszerzała się we wczesnym wszechświecie.
Tak, zgadza się.
No i tu na podstawie misji satelity, chyba satelity WMAP to było, natrafiliśmy na ścianę, z tego co pamiętam. Bo te dane z wczesnego echa wielkiego wybuchu drastycznie rozjechały się z tym, co astronomowie wyliczali, patrząc na pobliskie nam, tu współczesne galaktyki, prawda? Mieliśmy różnicę, jak to się mówi, na poziomie 3 sygma.
Tak.
A w żargonie naukowym to zapala, no, po prostu czerwoną lampkę z wielkim napisem: to nie jest błąd pomiaru, nasza fizyka się fundamentalnie sypie.
Masz rację. To tak zwane napięcie Hubble'a spędzało sen, powiedz, kosmologom przez naprawdę długie lata. bo tradycyjne pomiary opierały się na cefeidach, czyli takich pulsujących gwiazdach, wokół których jednak zawsze unosił się taki pewien cień niepewności co do zanieczyszczeń pyłem gwiezdnym.
Mhm.
Ale wtedy nową perspektywę wniosła Wendy Friedman z Uniwersytetu w Chicago. Zamiast cefeid, jej zespół wykorzystał gwiazdy ze szczytu tzw. gałęzi czerwonych olbrzymów. To jest zupełnie inna klasa kosmicznych latarni, że tak to ujmę.
O, to jest fascynujący mechanizm, bo z tego co zrozumiałem, to czerwone olbrzymy na pewnym etapie swojej ewolucji gromadzą cały hel w swoim jądrze.
Tak, zapada się on pod wpływem grawitacji.
Właśnie. I kiedy to jądro osiąga bardzo specyficzną masę, krytyczną temperaturę, dochodzi do takiego gwałtownego zapłonu helu, prawda? I co jest najważniejsze? Ten błysk osiąga zawsze w zasadzie identyczną jasność absolutną, niezależnie w ogóle od tego, w jakiej galaktyce ta konkretna gwiazda się znajduje.
Otóż to jest strzał w dziesiątkę. I ponieważ my znamy ich rzeczywistą jasność absolutną, no to wystarczy zmierzyć, jak jasne one nam się wydają przez teleskop. Prosta zależność. Im ciemniejsze, tym dalej się znajdują.
No bardzo sprytne.
Tak, to są po prostu genialne, niezwykle stabilne świece standardowe. Znacznie mniej podatne na błędy wywoływane przez ten kosmiczny pył niż te wcześniejsze cefeidy. I te analizy zespołu Wendy Friedman zbliżyły wyniki współczesnych pomiarów ekspansji Wszechświata do tych z promieniowania tła. Zredukowały tę lukę do zaledwie około 5%.
No dobra, więc co to tak naprawdę oznacza dla nas? Bo wiem, że część środowiska wciąż uważa to za wielki kryzys. Bo w fizyce, no powiedzmy sobie szczerze, 5% różnicy to potrafi być przepaść.
No tak, ale tu warto posłuchać głosu Bradforda Bensona. To jest również badacz z Chicago. On zwrócił uwagę na niesamowity kontekst tego całego zamieszania. Bierzemy dane ze zjawiska mającego miejsce, uwaga, 400 tysięcy lat po wielkim wybuchu, opisanego niezwykle skomplikowaną fizyką wczesnego kosmosu.
Tak.
A następnie bierzemy całkowicie niezależne zjawiska astrofizyczne zachodzące 13 miliardów lat później.
Kompletnie inna epocha.
Właśnie. I uzyskujemy wyniki zgodne do 5%. Według Bensona to nie jest żaden kryzys modelu. To jest niewyobrażalny triumf ludzkiego intelektu.
No, zgoda. Precyzja rzędu kilku procent to jest, pięknie wynik statystyczny. Ale kiedy my patrzymy na fundamenty samej teorii Wielkiego Wybuchu, to te 5% staje się kompletnie nieważne w zestawieniu z takim, z matematycznym absurdem wczesnego kosmosu. I to nas przenosi z takiego poziomu imponującej dokładności na poziom precyzji, która, no, zmusza nas do kwestionowania samej rzeczywistości. Weźmy chociażby taki problem horyzontu.
O tak, klasyka problemów kosmologicznych.
Prawda. Patrzymy w jedną stronę obserwowalnego wszechświata, powiedzmy te 14 miliardów lat świetlnych od nas, mierzymy tam temperaturę przestrzeni, potem obracamy teleskop o całe 180 stopni i patrzymy 14 miliardów lat świetlnych w przeciwnym kierunku. No i co? I widzimy dokładnie tę samą temperaturę, z dokładnością tam do tysięcznych części stopnia.
Co, przypomnijmy, teoretycznie nie ma absolutnie żadnego prawa się wydarzyć. Przecież te dwa punkty dzieli od siebie całe 28 miliardów lat świetlnych przestrzeni.
Właśnie. Przecież zgodnie z tą, ze szczególną teorią względności, informacja, w tym wypadku promieniowanie cieplne, ono nie może się przemieszczać szybciej niż światło w próżni.
Dokładnie.
Skoro wszechświat ma niespełna te 14 miliardów lat, to ten sygnał wyrównujący temperaturę nigdy, ale to przenigdy nie miał szansy dotrzeć z jednego końca na ten drugi. To jak to w ogóle jest możliwe, że te dwie całkowicie odizolowane wyspy przestrzeni tak po prostu wiedzą, że mają mieć identyczną temperaturę, skoro fizycznie one nie mogły się ze sobą w żaden sposób skomunikować?
To jest tak, jakby wejść do tysiąca niezależnych, zamkniętych pieców, które są rozrzucone po całym świecie, i nagle odkryć, że każdy z nich nagrzał się całkowicie samoczynnie do dokładnie tej samej temperatury, wręcz co do milionowej części stopnia i to bez żadnego centralnego systemu sterowania.
Szaleństwo.
Ale powiem ci, ten problem to jest zaledwie rozgrzewka przed tym, co jest dalej. Znacznie gorzej robi się, gdy spojrzymy na problem płaskości, bo nasz wszechświat jest geometrycznie płaski.
Czyli to oznacza, że równoległe wiązki światła nigdy się nie przecinają ani nie rozbiegają.
Dokładnie tak. I wiemy to z tych pomiarów promieniowania tła z dokładnością do zaledwie 0,4%.
I znowu tu ktoś z zewnątrz mógłby pewnie powiedzieć, no dobra, no i co z tego? Po prostu tak jakoś wyszło. Wszechświat jest płaski. Wielka mi rzecz, co nie?
Tak można by sobie pomyśleć dzisiaj, z naszej perspektywy. Ale krzywizna przestrzeni to jest coś, co powiększa się w czasie wraz z samą ekspansją kosmosu. Jeśli dzisiaj to nasze odchylenie od idealnego płaskości wynosi ten zaledwie ułamek procenta, to kiedy cofniemy się w czasie za pomocą równań fizyki, rzecz jasna, do jednej sekundy po wielkim wybuchu, to ten wszechświat musiał być wtedy płaski z niesamowitą dokładnością. 1:10^15.
Czekaj, a jeśli cofniemy się jeszcze bliżej początku?
Jeśli cofniemy się do ułamka sekundy rzędu 10^-37, no to precyzja tej płaskości musiała wynosić 1:10^60.
Doktor Phillips podał na swoim wykładzie po prostu genialną analogię, żeby nam tak jakoś unaocznić, czym u licha jest taka precyzja 10:60. Wyobraźmy sobie takiego strzelca próbującego trafić w gęś z karabinu.
Tak, przy czym ta gęś znajduje się po drugiej stronie jakiejś gigantycznej zatoki, tak?
Właśnie. Jeśli cel jest 10 metrów od nas, to ten margines błędu jest spory. Jeśli tam lekko nam drgnie lufa, to i tak wciąż trafimy. Ale im dalej odlatuje ta gęś, no to z tym bardziej absurdalną precyzją musimy ustawić ten karabin, prawda?
Prawda.
Bo odchylenie o jakiś ułamek milimetra na spuście przekłada się na chybienie o wiele metrów na odległości, no, kilometra. W tej naszej analogii tym strzałem jest zainicjowanie wszechświata tak, by po miliardach lat on wciąż był płaski. Naturze tu nie wystarczyło wycelować z dokładnością jakiegoś, nie wiem, mikrometra.
Ani trochę.
Natura ustawiła ten taki kosmologiczny karabin z celnością 100%, ale do 60. miejsca po przecinku. Ani jakiś ułamek włosa wyżej, ani ułamek niżej. I powiem tak, to po prostu pachnie na odległość jakąś ingerencją z zewnątrz, albo, nie wiem, fundamentalnym błędem w naszych podstawowych założeniach.
Powiem ci, że w środowisku bardzo długo unikano w ogóle tego tematu. Ale ratunek przyszedł ze strony, której nikt, ale to absolutnie nikt się nie spodziewał. Alan Good, fizyk z MIT, on w ogóle nie zajmował się wtedy kosmologią. W latach 80. próbował rozwiązać zupełnie inny problem z dziedziny fizyki cząstek elementarnych. Szukał tak zwanych monopoli magnetycznych.
O! I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Doktor Phillips, pamiętam, przywołał świetny żart na ten temat. Bo wiemy, że no, każdy magnes ma biegun północny i południowy.
Standard.
Tak. Ale teorie przewidywały, że w tym takim bardzo wczesnym wszechświecie powinny powstawać wyizolowane cząstki, będące tylko i wyłącznie jednym biegunem. Żartowano z tego, że można by zadzwonić do hurtowni sprzętu naukowego i złożyć zamówienie na 5 biegunów północnych i 3 południowe, licząc, że po prostu nikt nie odłoży słuchawki, nie?
Tak, ten żart jest świetny.
Więc Good szukał tego mechanizmu, który miałby wyjaśnić, dlaczego nigdzie w całym obserwowalnym wszechświecie ich w ogóle nie znajdujemy. A zamiast tego, no cóż, przypadkiem zbudował podwaliny pod teorię inflacji kosmologicznej.
Dokładnie. Good analizował wtedy zachowanie pewnego specyficznego pola skalarnego we wczesnym wszechświecie. I okazało się, czysto teoretycznie na tamten moment, że w ekstremalnych warunkach ułamek sekundy po wielkim wybuchu maleńki fragment przestrzeni, i to mówimy tu o wielkości ułamka protonu rzędu 10^-24 centymetra, ten fragment mógł utknąć w stanie tak zwanej fałszywej próżni. W tym stanie grawitacja, co jest szokujące, nie działa przyciągająco. Staje się siłą gigantycznie odpychającą.
Czekaj, zaraz, chwileczkę. Przecież grawitacja to z samej swojej definicji jest siłą, która przyciąga masy do siebie. Jak może ona nagle z niczego stać się siłą odpychającą? I to całą przestrzeń. To przeciw w zasadzie wszystkiemu, czego my uczymy się w szkołach.
To prawda. To jest absolutnie sprzeczne z naszą taką codzienną intuicją. Ale to wynika wprost z ogólnej teorii względności Einsteina. W tych jego równaniach źródłem grawitacji jest przecież nie tylko masa i energia, ale również ciśnienie. Fałszywa próżnia posiada potężną gęstość energii i jednocześnie gigantyczne, bardzo dziwne, ujemne ciśnienie.
Ujemne ciśnienie, okej.
Matematycznie to ujemne ciśnienie w tych równaniach Einsteina całkowicie zaczyna dominować i to generuje ten efekt ogromnego odpychania grawitacyjnego. W efekcie to małe, kwantowe nasiono zaczyna się rozszerzać. W ułamku zaledwie mikrosekundy pęcznieje, uwaga, 10 do 28 razy, powiększając się do rozmiarów takiej małej, zwykłej szklanej kulki.
Wow, od ułamka protonu do szklanej kulki w ułamek mikrosekundy. I to właśnie zjawisko, z tego co rozumiem, my nazywamy inflacją, tak? I to jest wreszcie ten brakujący element tej wielkiej układanki. Dopiero teraz zaczynam rozumieć ten mechanizm, który stoi za tymi dwiema zagadkami, za tym problemem horyzontu i problemem płaskości. No bo pomyślmy, skoro wszystko powstało z jednego niewyobrażalnie małego nasionko...
Tak.
To zanim nastąpiła ta w ogóle szaleńcza, niewyobrażalna faza odpychania, te wszystkie cząstki w tym jednym nasionku były przecież ze sobą w bezpośrednim, bliskim kontakcie. One były niesamowicie mocno ściśnięte razem.
I to jest ten klucz. Miały pod ostatkiem czasu, na samym początku, by po prostu, mówiąc w uproszczeniu, wyrównać swoją temperaturę na tym poziomie kwantowym. A dopiero potem ta inflacja rozerwała je na strzępy i rozrzuciła na odległość miliardów lat świetlnych. To przestrzeń powiększała się wtedy szybciej niż światło, dlatego pamiętajmy, zasady teorii względności nie zostały tu w żaden sposób złamane.
No dobrze, a co z tym nieszczęsnym problemem płaskości?
A z płaskością to jest tak. Wyobraźmy sobie taką małą mrówkę siedzącą na nienadmuchanym balonie. Powierzchnia pod nią, pod jej nogami, jest wyraźnie dla niej okrągła, krzywa, no po prostu zakrzywiona.
Ale jeśli idąc tym tokiem myślenia, w ułamku sekundy ten konkretny balon, na którym ona siedzi, no spuchnie do rozmiarów całej naszej planety Ziemi, to z perspektywy tej małej mrówki, ten każdy jeden milimetr kwadratowy podłoża pod nią stanie się nagle nieskończonie, wręcz idealnie płaski.
Dokładnie tak to działa. Ta odpychająca grawitacja po prostu tak drastycznie rozciągnęła wszystkie te najmniejsze zmarszczki przestrzeni. Ona z miejsca rozwiązała tą całą dziwną zawiłość precyzji 10 do 60 i to za jednym gigantycznym pociągnięciem pędzla.
Niesamowite.
Jest tu jednak jeszcze jeden taki przepiękny, powiedziałabym, niuans. Bo mamy tą nadmuchaną, bardzo gładką, szklaną kulkę, ale przecież jak wiemy z pomiarów w Atakamie, nasz wszechświat wcale nie jest w każdym miejscu idealnie gładki, prawda?
No nie, mamy te anizotropie, te kropeczki.
Właśnie. Skąd te drobne wahnięcia temperatur, które ostatecznie dały przecież początek gwiazdom? Kluczem jest tutaj mechanika kwantowa. Zgodnie z taką podstawową zasadą nieoznaczoności Heisenberga, nawet w tej fałszywej, całkowitej próżni cały czas tam coś się dzieje. Wirtualne cząstki ciągle pojawiają się i nagle znikają, tworząc fluktuacje kwantowe. To jest takie ciągłe, mikroskopijne wrzenie energii.
Rozumiem. I to wrzenie, te wszystkie kwantowe bąbelki energii zostały tak jakby nagle złapane w pułapkę, co nie? Kiedy ta przestrzeń spuchła te 10 po 28 razy, to te subatomowe drgania zostały po prostu natychmiastowo zamrożone i rozciągnięte w ułamku chwili do skali wręcz kosmicznej. I tak pewnie powstały te wszystkie wielkie obszary o tej takiej minimalnie wyższej gęstości, które później tam grawitacyjnie przyciągając tę zwykłą materię, stworzyły z czasem te wielkie sieci galaktyk. Co oznacza, że, o rany, my wszyscy, każda gwiazda i w ogóle planeta wokół nas, my jesteśmy dosłownie rozciągniętymi cieniami fizyki kwantowej sprzed jakichś kilkunastu miliardów lat.
Prawda, że to brzmi poetycko? A to wszystko prowadzi nas do pytania absolutnie, ostatecznego. Skoro wiemy na pewno, że ta matematyka całkiem dobrze działa, skoro potrafimy opisać fizykę tego pola inflacyjnego, która sprawia, że to jedno pierwotne nasiono zaczyna nagle pęcznieć z powodu tak dziwnego ujemnego ciśnienia, to co w zasadzie powstrzymuje ten sam proces przed wydarzaniem się w zupełnie innych miejscach, w innych warunkach kwantowych?
No i tu odpowiedź chyba brzmi, według naszej całej najlepszej wiedzy, absolutnie nic. I to jest chyba właśnie ten dziwny moment, w którym my fizycznie musimy, przeprosić się z teorią wieloświatów, tym całym tak zwanym multiversum. No bo sam model matematyczny nam wprost sugeruje, że ta inflacja to jest po prostu proces wieczny. Ona cały czas tworzy nieskończoną liczbę innych takich nasion, z których po prostu pęcznieją całe zupełnie inne wszechświaty, rozdzielone taką nieskończoną, rosnącą wciąż przestrzenią. I chociaż to brzmi dla nas laików, no jak czysta fantastyka naukowa, to ona chyba pozwala wyjaśnić największą naukową kompromitację, prawda?
O tak.
Jakiej w ogóle dopuściła się współczesna nauka. Mówię tu znów o tej nieszczęsnej ciemnej energii.
Dokładnie tak. O tak zwanej kosmologicznej stałej ciemnej energii, która dzisiaj jest odpowiedzialna za to powolniejsze, ale przyspieszające rozszerzanie wszechświata. Teoretycy kwantowi dawno temu wzięli się za jej wyliczenie, wychodząc od teorii pól kwantowych i sumowali energię tych wirtualnych fotonów w absolutnie najmniejszej możliwej jednostce objętości i czasu, czyli na skali Plancka. I powiem tak, uzyskali wynik matematyczny, który jest delikatnie mówiąc dość mocno problematyczny.
Delikatnie mówiąc, on jest większy od tego, co my realnie mierzymy naszymi teleskopami, o czynnik rzędu 10 do potęgi 120. Czyli to jest jedynka ze 120 zerami. I słuchajcie, żebyśmy my tu mieli jasność, to nie jest jakiś taki drobny błąd w kalkulacjach. To nawet nie jest pomylenie rzędów wielkości.
To jest astronomiczna pomyłka.
To jest oficjalnie w ogóle okrzyknięte najgorszą prognozą teoretyczną w całej spisanej chyba historii nauki, ale o dziwo ten całkowicie absurdalny błąd zyskuje nagle taki potężny sens, jeśli my spojrzymy na niego po prostu przez pryzmat tych wieloświatów i, o ile dobrze kojarzę, teorii strun.
Zgadza się. Bo teoria strun z kolei przewiduje, że z tych potężnych miliardów różnorakich nasion może powstać aż 10 do potęgi 500 różnych unikalnych rodzajów wszechświatów, gdzie każdy ma inaczej dostrojone prawa fizyki, w tym właśnie z inną, z różną wartością samej ciemnej energii. I zastanówmy się w ogóle nad tym przez chwilę, co by było, gdyby ta wartość pomyliła się u nas o zaledwie współczynnik, powiedzmy, 1000 w stosunku do tego, co my faktycznie obserwujemy z Ziemi.
Czyli gdyby była nieco inna.
Tak. Gdyby była za wysoka, to ten nasz wszechświat rozszerzyłby się tak szybko po wybuchu, że grawitacja nigdy nie miałaby czasu, by uformować pierwszą galaktykę. A z drugiej strony, gdyby była zaledwie za niska, ta przestrzeń najpewniej zapadłaby się szybko, w ułamku sekundy, w takim wielkim, ostatecznym kolapsie.
Czyli z punktu widzenia takiej, ogromnej skali tych wieloświatów, fakt, że akurat nasza ciemna energia pozwala na istnienie i stabilność życia, to nie jest żaden dowód, to po prostu czysta statystyka. Taka kombinacja wśród tych 10 do 500, po prostu musiała się w końcu komuś wylosować. I to jest z kolei chyba taka, to chyba się nazywa tak, klasyczna wersja zasady antropicznej?
Tak, dokładnie.
My istniejemy we wszechświecie o tak rygorystycznie, po prostu wąskich, precyzyjnych parametrach, bo w każdym innym z tych, 10 do 300 innych wariantów, nikt by się po prostu nie narodził, żeby na te złe parametry w ogóle narzekać. Co nie?
Racja. I chociaż dla kogoś z zewnątrz takie twarde oparcie się na tej bardzo szerokiej koncepcji wieloświata może brzmieć jak czysta, całkowicie nieweryfikowalna metafizyka, bo nie możemy tam zajrzeć, to jednak to zaufanie do samej ramy inflacyjnej jest wśród tych czołowych fizyków całkowicie bezgraniczne.
A, to zresztą tu jest ta anegdota, o której wspominaliśmy na początku.
Astrofizyka Martina Riesa o jego pewność co do tej teorii inflacji, on bez namysłu stwierdził, że jest gotów postawić na nią z miejsca życie swojego własnego psa. Andrzej Linde, czyli ten wybitny współtwórca tej koncepcji, usłyszawszy to, przebił stawkę, mówiąc, że założyłby się o po prostu swoje własne życie.
A na to wszystko wszedł ten słynny noblista, prawda? Steven Weinberg.
Tak, i z szerokim uśmiechem podsumował całą tę licytację, dodając, że on ma w sumie na tyle pewności do inflacji, że haknie zaryzykował życie Lindego i psa Riesa w jednym dużym zakładzie.
A to chyba perfekcyjnie podsumowuje te nastroje. Mamy tu przed sobą naprawdę gigantyczną architekturę matematyczną, która jak po prostu plaster idealnie leczy te wszystkie dziury w naszym ułomnym pojmowaniu kosmosu. Spięcie tego w jakąś taką sensowną całość to... No to jest podróż, która chyba wymaga od nas po prostu całkowitej redefinicji tego, co rozumiemy jako rzeczywistość. No spójrzmy, zaczęliśmy dzisiaj przecież od tego niezrozumiałego braku grawitacji, czy też wirującej za szybko Andromedy, która na zawsze udowodniła nam, że przytłaczająca większość masy naszego całego wszechświata jest dla nas, no, całkowicie kompletnie niewidzialna. A potem odkryliśmy, że ten kosmiczny matematyczny przepis na tę naszą masę idealnie komponuje się z naszymi z kolei najnowocześniejszymi pomiarami tempa samej ekspansji przestrzeni dzięki tym czerwonym olbrzymom. Doszliśmy aż wreszcie do tego jednego malutkiego subatomowego nasionka, uwięzionego gdzieś tam w fałszywej próżni, które, no, pęczniejąc z niewyobrażalnym życiem tej bardzo odpychającej grawitacji, zaledwie w ułamek sekundy dosłownie rozprasowało kosmos. Niczym jakimś gorącym żelazkiem rozwiązało te nasze problemy i po prostu na stałe zamroziło w sobie te delikatne kwantowe fluktuacje. A wszystko to na czymś w rodzaju takiego ostrza noża wielkiej statystyki. Statystyki w ogromnym morzu, jak się uważa, nieskończonych innych wszechświatów.
Powiem ci, wiedza o tych właśnie procesach to jest w gruncie rzeczy chyba taka najpotężniejsza możliwa lekcja pokory. Bo uświadamia nam, że całe nasze bogate ewolucyjne dziedzictwo, ten, no, nasz układ słoneczny, wszystko, cośmy tu zbudowali, co kiedykolwiek kochaliśmy, to jest po prostu jeden wielki, nieprawdopodobnie szczęśliwy wynik w ruletce z tą wartością stałej kosmologicznej. Wiadomo, ta chłodna statystyka potrafi być niezwykle zimna, ale spójrzmy prawdzie w oczy. W tym konkretnym wypadku ta ogromna jej zawiłość zrodziła strukturę o, no, naprawdę niewyobrażalnym pięknie.
Pełna zgoda. Z tego wszystkiego na sam koniec wyjania się taka jedna, absolutnie dla mnie wręcz miażdżąca pojęciowo myśl. Aleks Wilenkin, czyli jeden z absolutnie czołowych kosmologów naszych czasów, on swego czasu opublikował niesamowitą koncepcję, w której, no, te wszystkie wspomniane inflacyjne nasiona mogą powstawać, w zasadzie powiedzmy sobie wprost, z dosłownego, absolutnego zera. I to powiedzmy drogą takiego, no, kwantowego tunelowania przestrzeni z tak zwanego po prostu wielkiego niczego. Ale tu ten Wilenkin zaznacza brutalną prawdę. No bo jeśli ten proces stworzenia opisany jest jakimiś tam określonymi, powiedzmy, konkretnymi prawami mechaniki kwantowej, to przecież wprost pociąga to za sobą taki fakt, że te wszystkie bardzo dziwne, abstrakcyjne i takie niematerialne prawa natury po prostu musiały realnie istnieć, zanim w ogóle powstał jakikolwiek wszechświat, prawda?
Dokładnie tak.
Zanim powstał czas, no i zanim powstała w ogóle przestrzeń.
I to z kolei stawia całą fizykę wręcz na takim cienkim skraju, bym powiedziała, metafizyki. No bo uświadommy sobie, prawa fizyki to jest ostatecznie przecież układ takich, no, czysto abstrakcyjnych, matematycznych relacji. One nie mają masy same w sobie, nie mają jakiegoś ładunku elektrycznego. Jeśli te całkowicie bezcielesne równania same w sobie leżą u podstaw generowania potem fizycznej, dotykalnej materii i tych pęczniejących nasion w wieloświecie, to czym w takim w ogóle razie jest to owo mityczne, to całe pierwotne nic? Czy tak naprawdę, logicznie rzecz biorąc, w zupełnym niczym może po prostu, no, leżeć i istnieć sobie sama czysta matematyka? To jest pytanie zostawiające nas absolutnie z niczym pewnym.
Tego nie wiemy, ale słynny kosmolog, mianowicie Robert Jastrow, on kiedyś skomentował ten konkretny nasz wielki ludzki dylemat w sposób taki, no, który jakoś tak zapada w pamięć chyba na zawsze. On powiedział, że cała trudna praca naukowca, w ogóle w tym obszarze kosmosu, to jest, wyobraźmy sobie, długa, niezwykle żmudna wspinaczka, powiedzmy, po górach niewiedzy. Po całych jakichś dekadach takiej ciężkiej warki z trudnościami, nasz biedny, pracowity fizyk, no, w końcu pokonuje tę ostatnią trudną grań i z ogromnym wysiłkiem wdrapuje się, powiedzmy, na ten najwyższy możliwy szczyt, czując w ogóle w piersi taki, wiesz, wspaniały triumf rozumu. Ale to po to, tylko i wyłącznie po to, by na samej górze zastać grupę teologów, którzy, słuchaj, siedzieli na tej samej skale, no, już w zasadzie od wielu stuleci. Warto chyba gdzieś mieć ten obraz z tyłu głowy, jak, prawda, wpatrzymy się pewnie przy najbliższej w ogóle okazji w takie czyste nocne niebo. Niebo, które, jak wiemy, jest po prostu, spójrzmy na to z innej strony, pełne cieni zamrożonych dawno temu kwantowych fluktuacji, które tak pędzą przed siebie prosto, wręcz upiornie prosto, w otaczającą nas zewsząd wielką rozszerzającą się nicość, do usłyszenia przy następnej dogłębnej analizie.